Jak się dorasta jako dziecko, które ma odpiętych rodziców?
Mogę przypuszczać, że to już nie robi na dzieciakach 13-letnich teraz w szkole takiego wrażenia, że siema, no moja mama robi tatuaże. Tak jak ja mówiłam to dawno temu. Dziadek ma dolara nad kolanem, kotwicę tutaj na dłoni. Ode mnie też ma tatuaż. W prezencie dostał na Wigilię kilka lat temu. My jesteśmy zupełnie innymi artystkami. Kiedyś się inaczej tatuowało i taka jest prawda. Moja mama ma mnóstwo klientów na to dawne tatuowanie, że tak powiem, do tej pory. No ja pamiętam katalogi ze wzorami, tak? I to było normalne. Nie mogę się...
Staram się na niego patrzeć, kurwa, on cały czas co chwilę odpada lekko i prawie się przewraca, zasypiając i się, kurwa, nie da, bo kątem oka. Nasz operator Wojtek wyszedł, po prostu tak się śmieje, że nie może, tego przeżyć.
No gwiazdo moja, kurwa. Na tatuażystę nie ma sensu przeklinać. Można pod nosem sobie kurwić, no.
Best Kaszuc. Zrobiłem dwie ręce i teraz...
Szybko poszło?
Dwa lata, no. Trzy.
No to w miarę, no.
Więc w miarę szybko. W miarę szybko.
Nie najgorzej.
Ale... No i teraz już tak łysą pomiędzy, nie?
A że klata.
No znaczy to... klata. To ja myślę, że jak już nie ten, tylko już jakiś japońszczyznę, no, kilka jerek od razu.
Bardzo
najlepiej.
Się wspominam klatkę piersią.
Tak?
Ja w ogóle już się nie tatuję, wiesz?
Nie?
Nie, to boli. Mam dosyć. Wszystko to zajmuje 15 minut, no maksymalnie pół godziny jestem w stanie przetrwać. Cała reszta jakby absolutnie nie. Naprawdę, to jest z wiekiem i z każdym następnym. Tak, nie przysięgam i to nie jest tylko moje zdanie, to jest kwestia wieku, kwestia doświadczenia w tym temacie, bo im dalej w las, tym gorzej. Czyli każdy następny tatuaż boli bardziej. Mam wrażenie, że to jest kwestia emocji, które towarzyszą. Jak już jest piąty czy dziesiąty tatuaż, to tych emocji takich już nie ma. Poddenerwowania, emocje są tylko pod tytułem zacznij, skończ i daj mi święty spokój, nie? To jest na takiej zasadzie, więc myślę, że to dlatego. Więc ja już mam dość.
Bo się zaprzyjaźnić z chłopakami, którzy po prostu, wiesz, mnóstwo czasu spędzasz z kimś w dosyć intymnej sytuacji, niezależnie od tego, jak...
Mimo wszystko.
Co tatuujesz, nie? Mm-hmm. I się zaprzyjaźniliśmy zasadniczo, nawet bardzo i widziałem dużo rzeczy, które tam tatuują oni, czy w ogóle ludzi u nich w studio i no powiem ci, że niektórzy to w ogóle, ja nie wiem, jak oni to robią.
Ja też nie mam pojęcia, jak nasi klienci wytrzymują.
Oni
w sensie
leżą
po 5, 6, 10 godzin, nie jękną, nic
w ogóle
nie
zero.
Chcą.
Zero miny, zero, wiesz, jakiegoś, mówię, totalny luz.
A więc ja nie wiem.
Bo to mi robi Beksa, nie wiem, czy kojarzysz?
Tak, oczywiście.
Tutaj mam pod pachą, tak, że mi się pasek łączy z paskiem, który z góry i one są niepołączone. Bo po prostu powiedziałem, że nie ma szans. Jakby to jest w ogóle już tak łupało, że...
No. Mamy takie czasy, że różne są specyfiki na to, no i nie mówię o narkotykach, więc...
Tak i
to
już...
To działa faktycznie.
I już jak robiłem drugą rękę, jakieś takie bardziej bolesne elementy, to
można.
Tramalek wchodził.
Nie trzeba mówić, że się... Nie, można się posmarować.
Właśnie też słyszałem. Teraz Eliza, właśnie dziewczyna Beksy, on robił jej właśnie szyję i klatkę. To mówi, że klatka
dramatyczna jest. Tak,
ale pojechali chyba do Włoch i we Włoszech tam to na jakimś tym kończył. Mm-hmm. I ona się bała, że wiesz, nie wytrzyma. Po prostu jeszcze ludzie będą łazili, wiesz, no to za sytuacja. No. Ale się posmarowała część i mówi petarda.
No jest, to jest. Teraz już mamy trochę innych, dużo możliwości w sumie mamy, tak, żeby klientom pomóc i które nie do końca są dla nas jakieś bardzo uciążliwe, więc jest okej. Okay.
Bo
jakiś czas temu była dostępna chyba tylko Emla bodajże, dla dzieci maść stosowana przed zastrzykami. To działało krótko, dla nas niedobrze, skóra się zmieniała, nie było okej, ale teraz już jest tak, jest dużo maści na rynku, które naprawdę są okej. Okay. No, można przynieść ulgę jakąś, no. Te dwie godzinki przynajmniej, zawsze coś.
No.
Bo takie dwie godziny to jest maks. No, żeby to
trzeba godzinkę poczekać chyba najpierw, nie?
Półtorej godziny smarujesz, zawijasz szczelnie folią i wtedy już jest, powiedzmy, gotowi do startu, no.
Zanim jeszcze zaczniemy głębiej i zanim cię przedstawię, to chciałem tylko wspomnieć, że cyfrowy rent wypożyczyło mi ten fantastyczny sprzęt. I dlatego wyglądamy tak, że nas widać
profesjonalnie
w kamerze,
też.
Że to jest profi teraz w końcu. Tak więc dziękuję im bardzo. Moi drodzy, Julia Szewczykowska.
Tak jest, dzień dobry.
Oraz Jerzy.
Oczywiście. To jest bardzo ważna persona.
Jerzy Szewczykowski.
Jerzy Szewczykowski, hej.
Jerzy stwierdził, że sobie wejdzie na stół. Ideolo. Nie, aż słodziak. Julka tatuuje.
Owszem, od już jakiegoś czasu. 11 lat, no.
11 lat?
Tak, z małym hakiem. No tutaj jestem prawie 11.
No to tak jestem, wiesz co, bo to jest turbo wcześniej interesująca sprawa.
W Gdańsku.
Że jesteś z Gdańska. Dla mnie tak. Twoja mama prowadzi nadal, tak, to studio?
Oczywiście, czynnie
które
i
jest,
prężnie.
Które jest legendarne, wydaje mi się, w Trójmieście.
Jedno z, tak, tak. No ona właśnie. Pierwsza kobieta, wiesz, tatuująca. W Polsce oczywiście.
W Polsce, w całej Polsce. A, no to już w ogóle.
Owszem.
Więc jakby wszyscy wiedzą, kto jest Dagmara.
Tak, a przynajmniej powinni. Nie wszyscy wiedzą, a to powinni się wstydzić troszkę, moim zdaniem. Młodzież nie wie, niestety.
No nie, no ale wiesz, no to
jest... No, na temat młodzieży można by było tutaj do jutra, tak ogólnie już. Więc
ale tak, to, no to...
Wiadomo,
więc dla mnie to jest legendarne, totalnie. Mm-hmm. Jak ci mówiłem, właśnie mój pierwszy tatuaż tam zrobił mi Jarek, i moja teściowa też nawet tytułowa. No. Więc tak, legendarne studio i się zastanawiam, jak się dorasta jako dziecko, które... ma odpiętych rodziców. W sensie odpiętych, no,
tak,
w takim
nie,
domu
nie,
sensie.
No oczywiście, no. Tak. Domyślam się. No czasy też były inne. Teraz przypuszczam, mam brata, który ma 13 lat, więc mogę przypuszczać, że to już nie robi na dzieciakach 13-letnich teraz w szkole takiego wrażenia, że siema, no moja mama robi tatuaże. Tak jak ja mówiłam to dawno temu. Mm-hmm. Przynajmniej ze 20 ponad lat temu. Więc wtedy to było coś bardzo, bardzo egzotycznego. Plus jeszcze tata pływał na statkach, znaczy no do tej pory pływa, więc jakby takie połączenie. Oni oczywiście od bardzo dawna nie żyją razem, ale nie miało to znaczenia. Zawsze się pytałem dzieciaki, a co twój tata, a co twoja mama? Więc owszem, był to szok społeczno-kulturowy dla dzieci w tamtym czasie. Jak się dorasta? Dla mnie to było wszystko normalne. Właśnie dlatego to jest niesamowite, że dla mnie po prostu to było wszystko normalne. Ci wszyscy wytatuowani ludzie dookoła, bo mieszkałam do pewnego momentu w ogóle bardzo długo z babcią. Oczywiście z mamą miałam normalny kontakt i żyłyśmy razem tak jak mogłyśmy, że tak się wyrażę. Więc, ale mimo wszystko większa ilość dorosłych była ze strony mamy, którą poznawałam i z którą obcowałam. I oni byli wytatuowani od zawsze. Mhm. Więc zamiast na wakacje się jeździło na przykład na konwencję tatuażu do Berlina. Wiesz, to są Trybicie. Takie rzeczy. I to było naturalne, za co jestem też jej bardzo wdzięczna, bo dlatego jestem po prostu teraz bardzo normalna. Jeżeli chodzi o wiele tematów, nie wszystko. Ale chodzi mi tutaj o tolerancję, o spojrzenie na pewne rzeczy, na społeczeństwa, na ludzi, na jednostki, na to, co komu wolno, czy nie wolno. Wolno wszystko, o ile nie robisz nikomu krzywdy. Mhm. To jest od zawsze takie podejście do tematu. No. I to też dzięki temu, że się naoglądałam po prostu za dzieciaka takich, a nie innych rzeczy i zawsze było mi powtarzane, że to jest po prostu normalne i to jest w porządku. No kto co lubi? Wiesz? To są takie rzeczy, dosłownie. To... Więc odrabianie lekcji w studiu na zapleczu i te podobne sprawy.
Super, to jest mega. No, ja się zastanawiam, wiesz, bo to też można sobie dopowiedzieć całą taką historię, że generalnie wytatuowana matka tatuatorka, no to pewnie, wiesz, jarałaś się... Tatuażystka?
Tak.
Albo co?
No są dwie formy są poprawne, tylko przez zasiedzenie, no. Mówisz masażysta czy masator?
Masator byłoby zabawniejszy.
A teraz nie bądź taki dyplomata. Ale dobrze, obydwie są poprawne, no.
Masażysta?
No, to tak samo jak tatuażysta. Jest tatuator, a mówisz masator czy masażysta?
A tatuator się mówi?
Nie, tatuażysta się mówi, dlatego porównuję ci do masażysty.
Okej.
Okay. Mówisz masażysta, przepraszam, nie
tatuażysta.
Masator.
Tatuażysta.
No.
Fotografista?
Nawet Miodek tak powiedział.
Okej. Okay. No. Kurwa, teraz będę się pilnował przez całe nagranie, żeby
nie
będę unikał.
Nie, dobra, nigdy więcej już
będę
teraz tak
tego
nie.
Słowa.
Znaczy dzisiaj już nie zwrócę ci uwagi,
słuchaj,
przepraszam.
To jest element edukacyjny, musi być jakiś.
Babcia mnie uczyła ładnie mówić.
Zajebiście. Dobrze, tatuażysta.
No.
Dorastać się z mamą, która jest tatuażystką.
Tak. No. Co ładnie to brzmi.
Dobrze.
Tak. Lepiej.
A ja się na przykład uczyłem, bo byłem na psychologii przez chwilę. Mhm. I tam mi mówili, że wszystkie zawody z końcówką K są odbierane jako gorsze. Dlatego nie powinno się ich odmieniać.
Aha. Czyli tak samo na poziomie... ta cała awantura o psychologa na przykład i psycholożkę, tak? Mhm. Nie wiem, jakoś ładniej brzmi tatuażysta niż tatuator. poważnie brzmi tatuażysta. Tak?
Ja spędziłem dużo czasu za granicą i takie niektóre rzeczy to nie...
Co w ogóle lepiej jest tatuarist, no to jest w ogóle super.
Tatuarist, no.
No. To tak, super.
Artysta tatuażu, o. No. Może tak ustalimy
coś takiego? Jeszcze lepiej.
Artysta Wspaniale. Tatuażu.
Tak. To się ma do siebie,
artystka
no.
Artystka tatuażu. Twoja mama jest tak. artystką tatuażu no. i ty dorastałaś w tym środowisku.
Wśród artystów tatuażu.
Więc można by sobie snuć historię, jakby, wiesz, że tam piguły nosem wąchaliście, bo przecież to jest
wcale tak nie było, jak się domyślasz.
Jak się domyślam, ale chodzi mi o to, że...
No tak, tak. Szufladki są.
Że wtedy to tak mogło wyglądać. Wtedy to było turbo kontrowersyjne.
Tak.
Nadal. Prawda. Nie? Bo jesteśmy w podobnym wieku, więc mniej więcej potrafię się odnieść do...
No tak. Tym bardziej, że też tych dzieci, tatuażystów w moim wieku jestem ja i jeszcze jeden chłopak. Którzy się zajmują też, powiedzmy, w branży czymkolwiek podobnym.
Okej.
Okay. Przez chwilę tatuował, z tego co wiem, syn Leńczuka. Teraz chyba się zajął malarstwem już tak docelowo. Więc okay. To też jest taka fajna rzecz. No, no,
czyli artysta tatuaż.
Tak, artysta tatuaż. Że drugie pokolenie jest jeszcze nie dość rozwinięte, że tak się wyrażę. No, dlatego, że tatuaż jest po prostu bardzo młody w Polsce. To przede wszystkim.
Znaczy
dlatego.
Poza więziennym.
Tak, oczywiście. Strunami i kulkami.
Widzisz, ja znałem tatuaż. Pamiętam, moja babcia, zresztą z Podlasia, miała sąsiada, starszego też pana, który miał jakiś na przedramieniu jakąś panią tatuowaną, wiesz, ale...
A goła baba chociaż?
Nie.
A, szkoda.
Jakieś coś kojarzy, że to była jakaś syrena, coś takiego.
Też
tak, tak mi się kojarzy. Mm. Ale wiesz, taki porządnie rozlany ten
tatuaż. Jestem córką i wnuczką z rodziny marynarskiej, o może tak też, z drugiej strony. Dziadek ma dolara nad kolanem.
No co ty dajesz?
No jak? Kotwicę tutaj na dłoni, wiesz, struną.
Co ty dajesz?
Czy czymś tam, czym oni wtedy robili na statku rzeczy.
A wypytywałaś go o to właśnie?
No tak, no są pamiątki z pracy, no po prostu.
Dolara nad kolanem.
A zresztą ode mnie też ma tatuaż. W prezencie dostał na Wigilię kilka lat temu. Robiłam...
Na siłę go położyłaś.
Nie, chciałam.
Dziadek teraz będzie prezent, uwaga.
Ale nie, no robiłam, przecież robiłam na stole w kuchni, żeśmy to robili przecież w domu.
Naprawdę.
Babcia musiała wyjść. Babcia nie lubi moich tatuaży.
Babcia, trzymaj. Trzymaj dziadka,
nie
będzie
mogła
prezent.
Na to patrzeć. On był zachwycony, do tej pory jest, ale babcia
zajemnicia,
nie mogła.
Co mu tatuowałaś?
Wiesz co, logo Daru Pomorza, bo jest emerytowanym już chiefem. Pływał na kontenerowcach przez większość swojego życia, a teraz pracuje na Darze Pomorze, w muzeum. Więc dalej
super.
Został na morzu, tylko nie wypływa już statkami, bo to jest statek, który już nie... Dar młodzieży wypływa,
Dar młodzieży,
a Pomorze stoi jako muzeum. Tak.
To ja wiem.
Więc dalej został trochę w branży. I logo Daru Pomorza ma na przedramieniu.
Zajebiście.
No, sam proces był super, no bo to dosłownie prawie na kolanie robiłem.
Ile miał lat, tak na oko, jak zrobiłaś ten tatuaż?
To było z 8 lat temu, 9, coś takiego. No, więc miał jakieś
czyli
około
ta skóra
7,
już taka była specyficzna.
72 lata.
Już taka...
starsza skóra, tak, ale to zdarza mi się tatuować na starszej skórze i mimo wszystko, jak już masz ten skill i potrafisz technikę, to nie są trudne rzeczy, tak naprawdę. No. To są drobne różnice pomiędzy naszą młodszą skórą jeszcze, a tą starszą. No ja wiem.
To jest, wiesz.
No. To już nie jest pierwsza młodość.
To już nie jest pierwsza klasa.
No nie, nie.
Ale tu się jakoś liczy. Nie,
wiesz. No żartujemy się teraz, dobra, okej, okay. Jakoś się liczy.
Musimy się jakoś dowartościować, wiesz.
Tak.
No. I tak sobie właśnie zastanawiam, na ile tak naprawdę, co było takiego nienormalnego w tym? Z tamtych czasów, żeby dorastać w takim środowisku.
No właśnie to jest ten kłopot,
one
chyba będę miała. Tak, żeby odpowiedzieć na to pytanie, bo ja nie czułam żadnego dyskomfortu, ja nie miałam żadnych nieprzyjemnych sytuacji. A. Moja mama miała jedynie, no bo ale jako dorosła wtedy osoba, to było gorzej.
Właśnie,
no,
bo twoja mama też jest wytatuowana, ja nie pamiętam
tak,
nawet. Ale...
Tak. Troszeczkę mniej niż ja, ale jednak dużo. Więc na wywiadówki raczej chodziła babcia, później chodziła też mama, ale no to wszystko było takie jeszcze, powiem szczerze, nie... Dalej egzotyka, no. Teraz jest coraz egzotyczne.
To jest
mniej.
Egzotyka.
Tak. Ale na tamtą chwilę to bardziej ona mogła mieć nieprzyjemność i ja nie. W związku z tym, co ona robiła, nie miałam żadnych problemów, kłopotów. No to wiadomo, wśród rówieśników no to super. Wiadomo, to no ta,
tak,
co jej mama robi tatuaże, więc
cool,
ekstra.
Tak.
A nauczyciele, no tak jak mówię, gdzieś tam wywiadówki to raczej babcia chodziła. Nie,
a
nie.
Ile miałaś lat, jak zrobiłaś sobie pierwszy tatuaż? Zrobiłaś sobie.
Dopiero 21. Prawie 22. No przetrzymałam niedługo.
Ale wiesz co, właśnie mama. Wydaje mi się, że to jest też kwestia rozsądnie, absolutnie. Tego, że...
No ona wiedziała, że ja nigdzie indziej
dokładnie
nie pójdę.
Wie.
W takiej sytuacji, przepraszam, jakiej byłam, czyli moja matka tatuuje, więc gdzie ja pójdę do kogoś innego, no to mogę się w ogóle już pakować, jest bez sensu. I przetrzymałam je dość długo, no. Znaczy, czy jestem pewna tego, co... Pierwszy tatuaż był duży, od kostki do pośladków. Wiadomo, na sesję, na dużą ilość sesji, ale no zaczęliśmy od razu duży
od
projekt z Jarkiem, bo Jarek mi zrobił pierwszy tatuaż, mąż mojej mamy, z którą pracuję od lat. No ale wiadomo, że to potem poszło. I przez kilka lat zdążyłam zrobić wszystko prawie tak, jak się mnie widzi teraz, to przez kilka lat następnych.
No, bo to, bo
potem dochodziły jakieś mniejsze rzeczy.
Gdzie masz miejsce jeszcze?
Mam jedno niepokończone rzeczy, wiesz, plecy są do skończenia, nie mogę na to patrzeć, ale nie muszę, więc nie kończę.
No, plecy są tak.
Plecy bolą, nie chcę,
ja
mi się,
pamiętam,
nie mam siły.
Ja pamiętam, jak mnie zatułował Jarek, no, że on ma jakiegoś aliena na
tak,
plecach,
mam.
Embriona aliena, coś
The
takiego.
The Man in Black.
Coś takiego?
Tego, co się rodził w taksówce.
To jest to. No. I wtedy, nie wiem jak teraz wygląda sytuacja, ale...
Jarek bardzo słabo znosi.
Właśnie powiedział,
bardzo
że
słabo.
On to pierdoli.
No,
i nie będzie tego kończył, bo plecy mówi, że tak go bolą,
nie,
że
jest,
nie da rady.
Wiesz, to jest problem z plecami jest taki, że tam nie ma miejsca na odpoczynek. Tam każdy kawałek ciała jest do dupy.
A, że wszędzie boli.
O to chodzi, tak. No. Nawet jeżeli ten ból, no to jest tak, że to nie ma wytchnienia i to jest ten problem z tą częścią ciała, żeby ją wytatuować i żeby jakoś to przeżyć po prostu. A ja kiedyś, no, jak już może będę stara, nie wiem, nie będę miała co robić, to będę się smarować cała, kąpać w tej maści znieczulającej i będę sobie wtedy kończyć tatuaże. No mam jeszcze troszkę, no. Do zrobienia. Takich zupełnie
nogę,
pustych
ale...
miejsc nie ma jakoś bardzo dużo, bo jeży. Ale
wszędzie już jest zaplanowane zasadniczo.
Nie, zaplanowane nie. Brzuch i pośladki mi zostały, takie zupełnie czyste. A tak, reszta to gdzieś tam, to śmietnik taki, no. Różne, zlepek różnych rzeczy na przestrzeni lat.
To ciekawe też, co powiedziałaś, jakby w sumie w kontekście właśnie twojej mamy, że cię przetrzymała do tego 21 roku życia i jak już to już było, to już było coś porządnego i tak dalej. Ja rozmawiałem z Maćkiem Niuansem. Kojarzysz?
Oczywiście.
I pamiętam, zapytałem się go, to było dosyć dawno już w sumie, jak z nim rozmawiałem właśnie w podcaście, ale zapytałem się go, czy jak przyjdzie do niego syn i powie, że miał 16 lat, czy tam 17, i powie, tata, idź zrobić tatuaż, albo zrób mi tatuaż. Nie pamiętam dokładnie, co on powiedział, czy on powiedział, że ja ci nie zrobię, idź zrób jak chcesz, ale generalnie, że nie będzie miał z tym problemu.
A, że do kogoś innego, no.
Znaczy, nie, że do kogoś innego, że miał 16 lat i chce... Co zrób? Tylko,
a nie, no
tylko,
to
wiesz, no jesteś odpowiedzialny za to i tyle, no.
Jedyne, co dobrze było wiedzieć po prostu, gdzie, żeby z jakimś chorobskim nie przylasł, no i to tylko tyle.
Dokładnie tak.
To są takie rzeczy, no nie sam fakt posiadania tatuażu, po prostu tylko...
Ale zdarzają się takie rzeczy? Ja w ogóle powiem ci,
wiesz,
mam
co,
wrażenie,
mam,
że...
Mam nadzieję, że nie.
Może trafiałem w dobre miejsca zawsze.
Oby.
Po prostu, ale mi na przykład nigdy się nic nie... No ręce to mam u chłopaków.
Ale różne sytuacje się zdarzają. W różnych miejscach ludzie się tatuują. Nawet nie mówię o studiach tatuażu, ale różne dziwne pomysły ludzie posiadają w głowę. Jak wiemy, tak ogólnie już mówię, więc nie zdziwiałbym się, jakby do tej pory ktoś za flaszkę tatuował w piwnicy, no. Że takie rzeczy się jeszcze dzieją. Na pewno.
No tak, ale to jest ten prawilny sposób wchodzenia w świat tatuażu.
No tak, tak.
Czy nie?
No nie, no wiesz co, zależy jak na to popatrzeć, może tak.
Znam takich, którzy tak myślą trochę, może teraz spłaszczyłem to i... Przepraszam. I uprościłem bardzo mocno, ale...
Znaczy nie, no ja, żeby nie było, no ja też jestem dość jakby powiedzmy młodą osobą, ale głową trochę jednak starszą niż powinnam. No ja też mam przeświadczenie, że w pewien określony sposób powinno się wchodzić do tej branży, a to zanika totalnie, mam wrażenie. Albo no, może już to się stało, że to zanikło.
No jest teraz taka moda, nie?
Kupujesz sobie maszynkę na Allegro i heja, nie? Moja matka musiała 30 lat temu pojechać do Niemiec i nie wiedziała, co kupi, bo po prostu ktoś jej dał cynk, że jest maszynka do kupienia i to nie jest tak, że każdy mógł ją kupić, tylko ktoś musiał dostać polecenie, że ta konkretna osoba mogła kupić tą maszynkę. Nie wiedziała, po co jedzie kontur, kolor, nie wiadomo, ale trzeba jechać, bo nie ma. No, a teraz jest zupełnie inaczej. Po prostu wchodzisz, odpalasz telefon, Allegro, masz jutro w paczkomacie.
Tak. Łącz ze sztuczną
jesteś
skórą,
tatuażystą lub artystą tatuażu. No.
No tak, to tak jak...
To jest trochę jak z fotografowaniem,
czy nie? Chciałem powiedzieć, masz telefon w kieszeni, to jesteś fotografem.
Da się zrobić piękne rzeczy telefonem, okej, bo tu chodzi o głowę. Jak masz odpowiednią głowę i oko, no to zrobisz, tak. Ale no niestety, tak to jest. Że ten warsztat i nie wiem, szkoła, nauka, lata doświadczenia czasami mogą nie mieć znaczenia. I okej, o ile to się przekłada faktycznie na jakościowe rzeczy, które wychodzą spod twojej ręki, no to fajnie, ale nie zawsze tak jest.
Tylko profesjonalne otoczenie to weryfikuje zaraz bardzo szybko, bo idąc na analogię o fotografii, to zrobisz świetne zdjęcie i masz głowę i w ogóle oko i spoko, ale jak pojawia się jakieś ramy, które wymagania,
no tak,
w których musisz się poruszać i mieć to dobre oko i tak dalej, to wtedy właśnie przychodzi już ten warsztat.
No,
to, co potrafisz, i tak samo jest z tatuażem, że...
Nie weźmiesz sobie tego z powietrza, ktoś ci to musi wytłumaczyć, czegoś musisz się nauczyć. No tak.
Musisz tak zwane, tak się wydaje, dupo godziny po prostu odbyć.
No, dokładnie.
I tyle.
Naprawdę.
Czyli 21 lat, jak miałaś pierwszy tatuaż?
Tak, jak zaczęłam robić nogę, no bo to większy projekt był po prostu, ale tak, jak zrobiłam sobie pierwsza kreska się pojawiła, to miałam 21 lat.
A tatuować zaczęłaś?
Wtedy. Kurwa, nie dam rady.
Tak? Na pierwszej kresce?
Tak.
Oho.
No, naprawdę. Byłam przerażona, bo wiedziałam, że zaczęłam coś dużego i że czeka mnie jeszcze bardzo dużo godzin jakby w takim stanie.
A gdzie zaczęliście? Na dole czy u góry?
Na bałytka, no. Po boku. Też niefajnie. No w ogóle to boli. To jest bez sensu. Znaczy, no. Wszystko boli. Na tamtą chwilę po prostu nie byłam świadoma, jak bardzo jestem w dupie, no.
No to boli. No,
ale potem jak już poszło, tak. Wiadomo. Jak widać.
To boli. Ja teraz jak tu chłopacy mi robili te ręce, to są takie miejsca przy nadgarstkach, które bardzo bolą.
To jest też niedobrze.
To ja po prostu przeklinałem na nich. Bardzo głośno.
No, na tatuażystę nie ma sensu przeklinać. Można pod nosem sobie kurwić, no.
Tak, no mniej więcej tak to wychodziło, no. Tylko, że oni nie wiedzieli, że to jest na nich.
No zawsze co ty sam pomyślałeś tak, na ten temat, to ja twoje.
Sobie, jasne, chodziło o intencje. Tak. Ja sobie kurwiłem, a...
To tak jak na treningach czasami, no. To
o,
masz pod nosem, ale w sumie na trenera
pierdolę,
też można...
No. Chuj tu przychodziłem i ja pierdolę.
A nie, no bardziej... U mnie jest tak, że się coś nie udaje bardziej, bo ja tutaj mam jakieś takie trenowanie czegoś konkretnego.
A co konkretnie?
Dwubój olimpijski trenuję. Od kwietnia tego roku. Wcześniej miałam styczność ze sztangą, ale teraz tak stricte dwubój, no.
Co ty dajesz?
No, to jest miłość mojego życia.
Naprawdę?
No,
opowiedz o tym, w sensie, co to jest dokładnie?
To jest rwanie i zarzut sztangi.
Mm-hmm.
W konkretny sposób. Wiadomo, że tam
jak się nazywa
w międzyczasie... Ojej, nie pamiętam po angielsku.
Bo ja swojego czasu, jak byłem w Stanach, to właśnie chodziłem na jakieś tam crossfita i tam bardzo mocno cisnęli właśnie na olimpijskie podnoszenie.
Dźwiganie, no tak. No bo to jest bardzo techniczny sport, bardzo. Tam się musi wszystko zgadzać co do pół sekundy, bo inaczej nie pójdzie. Siła to jest jedno, oczywiście to jest bardzo ważne, ale jednak technika dużo bardziej, więc dla mnie dlatego jest to tak bardzo interesujące, no, że to jest już nie przerzucanie rzeczy, machanie, tak jak ja też nie lubiłam chodzić na siłownię, żeby tak po prostu pójść do Zrofitu i zrobić trening jakikolwiek, to był dla mnie koszmar. Musiałam to robić ze względu na fizyczne, mój wygląd to jest jedno, ale po prostu, żeby od pracy nie siadły mi pewne rzeczy,
no
nie siadały mi pewne
podobno,
rzeczy.
Nie?
No przede wszystkim tak. I udało mi się znaleźć, dzięki Bogu, coś, co po prostu mamy wszystko w jednym, tak naprawdę. Bo to wzmacnianie tych partii mięśni, które mnie interesują, absolutnie pomaga też w dźwiganiu, więc idealna sytuacja.
No, zajebiście.
Super,
jest taki
sprawa.
Bardzo fajny profil na Instagramie. Właśnie pokazała mi wtedy trenerka z tego się nazywa Hook Grip.
O, to muszę sprawdzić.
I oni w zwolnionym tempie pokazują, pokazują całe rwanie. I ja nie pamiętam właśnie, jakie są nazwy tych różnych, bo to jest tak,
no
że...
Masz clean and jerk masz i masz snatcha, nie? No to masz zarzut, to jest clean and jerk, bo masz potem wybicie do góry, to jest ten, te dwie rzeczy, a potem snatch to jest rwanie.
Nogi prosto, albo wybijasz jeszcze nogę do
tyłu. Na nożyce to jest wtedy. Tak, clean and jerk to jest zarzut i potem na nożyce, czyli sztanga idzie do góry, a nogi się rozrzucają w dwóch przeciwnych kierunkach. Tak.
To pamiętam, to zajawka, no fajnie.
No super, naprawdę. Super sprawa, nie? No i po prostu ludzie, no to jest taka, wiesz, cała społeczność tak naprawdę, więc to jest fantastyczna sprawa. Plus moja bardzo dobra koleżanka, w sumie przyjaciółka też dźwiga, a trenuje mnie jej chłopak, który zresztą też jest mistrzem byłym Europy i różnych innych dziwnych rzeczy, więc
czyli właśnie
medalista, super sprawa.
Czyli właśnie twoja przyjaciółka, która potencjalnie mogłaby tego słuchać lub oglądać,
może będzie słuchała,
dowiedziała się, że przeklinasz na jej chłopaka.
Ja tak publicznie przeklinam na jego chłopaka, okay. No, na tych treningach, więc on o tym dobrze wie, bo ona przeklina przy mnie na niego, więc to są normalne rzeczy, daj spokój. No.
Idealnie.
Nie, no Maćka to bardzo bawi, w sensie to kurwie nie pod nosem, no bo wiadomo, to jest, tak jak mówię, on się zajmował tym zawodowo, to był jakby zawodowy sportowiec, więc on to wszystko przerabiał, jakby lata dźwigał i po prostu patrzy na te pewnie młode osoby, młode stażem, jak się próbują uczyć, bo to jest naprawdę straszne. To się wydaje, że nie, ale to jest strasznie trudny sport, więc...
To jest trudne, ty i tam tak. W ogóle, szczególnie jak większy jakiś troszkę ciężar weźmiesz, to można sobie...
No tak, 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 więc to
ogromny zrobić krzywdę.
No właśnie o dziwo, to nie jest bardzo kontuzyjny sport. Nie? Mimo wszystko, w porównaniu do różnych innych, mimo wszystko nie jest... Jak się z głową robi rzeczy, to nie jest kontuzyjna sprawa. Słuchaj. Aż tak bardzo. Jakby wiadomo, że można sobie zrobić krzywdę tak jak wszędzie, no ale jak się robi rzeczy z głową, to nie jest aż tak, nie jest aż tak źle. No tak czy siak, bardzo go to bawi, no. W sensie zajebiste. To zdenerwowanie się.
Super to jest, w ogóle to jak zajebiste to jest obrazek. Tak
to znaczy, to pięknie wygląda, w sensie jak ludzie już to potrafią robić.
Dlatego mówiłem też o tym profilu na Instagramie, no. Bo to jest zajebiste, to wygląda
jak... wiesz, polubionych tyle rzeczy.
Poezja po prostu.
Oglądam sobie codziennie, mój pies zgubił nogę. Czekaj, o mam. No.
I to są takie...
Pięknie to wygląda. Teraz były Mistrzostwa Świata właśnie niedawno w Bogocie.
No, tak? I kto
wygrał? Codziennie. Oglądają. O, tam jest bardzo dużo kategorii, bo to jest wagowo idzie, a kobiety, a mężczyźni tak. To jest, no, to jest tak, tak. Tam wygranych
Polacy
było bardzo dużo.
Polacy coś...
O dziwo, niestety nie. A byliśmy mocni w dźwiganiu swego czasu. No, a teraz jakoś tak na olimpiadę to chyba nie damy rady w ogóle. Niestety, następną, jeżeli chodzi o dźwiganie.
Cała nadzieja w tobie, Julia.
O mój Boże, nie wątpię, na szkoda. Może jakbym zaczęła, jakbym miała jakieś 10 lat.
Słuchaj, to byłby zajebisty obrazek. To jest zajebisty obrazek. Cała wydziabana dziewczyna.
No, może tak być. Jestem dobra technicznie, tylko mam deficyty siłowe niestety, więc jeszcze trochę mam, no potrzeba mi czasu do nadrobienia. No powolutku idzie, ale idzie do przodu.
Można
tak.
Pracować.
No, ale też muszę pamiętać, że muszę jeszcze zarabiać łapkami, nie? Więc to wszystko jest takie trochę bezpieczne, niektóre są rzeczy, no bo wiadomo, że idziemy sobie pomalutku do przodu, żebym jeszcze mogła zarobić na te treningi, nie?
No i tak.
No.
A tak sobie pomyślałem, jeszcze masz też na czole jakiś tatuaż?
No, to zaklęcie.
A masz pod włosami masz też?
Mam cały tył głowy zrobiony przez Dave'a, no. Mam panterę, tylko że po 10 latach postanowiłam zapuszczać włosy. Blues. Tak. Więc już jej więcej nie zobaczę.
Okay.
Może kiedyś, ale nie chcę ścinać włosów. Tyle mnie to kosztowało, żeby zapuścić je. Chociaż tyle, ile są, że nerwów w sensie kosztowało. Ale tak, mam cały tył i jeszcze mam boki, mam dwie śnieżynki po bokach, tak do, gdzieś tak do połowy czaszki, no.
Zajebiście. A co powiedziałaś, że zaklęcie, co?
Z Harry'ego Pottera jest.
Tak?
Kocham.
Jesteś taką
jestem, no niestety, Stranger Things i Harry Potter i Muminki, to takie trzy rzeczy są, gdzie, i tatuaże też mam związane z tymi. Nie,
Stranger Things
jeszcze nie mam.
Zajebiste.
Bo mi ciężko wybrać coś, jeżeli chodzi o motyw pod tatuaż. O, może tak. Lampki chciałam zrobić, bo to jest jedyne, co mogę.
Lampki?
Bo już nie mam miejsca na większą rzecz. Tak, to bym Demogorgona sobie zrobić. Ale nie mam gdzie.
Demogorgon.
Na dupie, bo to jedyne, co mi zostało.
Demogorgon na dupie, normalnie.
Słabo.
No. Widziałem kiedyś takie hardkorowe rzeczy.
No, typu... Widziałem ośmiornicę z dupy wychodzącą.
Dokładnie. I jakby... tak, no. Ośmiornica wychodząca jakby z dupy, że odbyt był jakby... nie wiem, jak to się nazywa... Paszczą ośmiornicy, czy jak, nie wiem jak... jak to się nazywa? Otwór gębowy ośmiornicy, kurwa.
Ona ma dziób, żeby było śmieszniej.
Ma dziób w dupie.
Ale ośmiornicy mają dziób. Przyśnienka.
Ja wiem. No. Ja wiem.
Bardzo niedobrze, ja się napiję.
Tak, właśnie, no widziałem coś takiego. Widzisz, Parek, szybko przeszliśmy od twojego czoła do ośmiornicy.
Od dźwigania do...
No.
No.
A, poczekaj. Harry Potter.
Tak.
Harry Pottera nie.
Nie, że lampki, się pytasz o lampki.
Jakie lampki?
No te, co były zawieszone, był cały alfabet, przepraszam, nad tym były lampki, więc to tak symbolicznie, no można by było. Bo tak to nie ma miejsca na nic więcej.
Zajebiste.
Bo z Harry'ego Pottera jest dużo rzeczy. Albo z Muminków, wiesz, takich drobnych, co można sobie...
No tak.
Choćby właśnie zaklęcie na czole, no. A z przepraszam, z tego serialu tak średnio.
A nie
jak się nie ma miejsca, to
żeby
nie
na twarz
No mam już wystarczająco dużo. Nie, chyba już więcej bym nie chciała na buzi. No.
Słuchałem teraz Ja słucham takiego sobie podcastu, się nazywa, prowadzi Huberman. Mm-hmm. Kurwa, też nie pamiętam jego imienia. Andrew Huberman. On jest profesorem, to jest taki naukowy tam. Moja zajawka. I akurat mówił o tatuażach, mm-hmm. bo się okazało, że on, nie znajdziesz jego zdjęć, a on jest cały wydziobany.
No, proszę bardzo.
Tak, tylko że zawsze na podcaście ma długi rękaw. I on tłumaczy to, że tak samo na wykładach zawsze zakrywa te tatuaże, nie chce, mm-hmm. żeby je pokazywać, bo pierwsze to jest dla niego personalna bardzo rzecz. A po drugie to on nie ma odwracać uwagi wizualnej. A może puścić, spadnie?
Znaczy jak przypilujesz tam, jak na twoją stronę wejdzie, no proszę bardzo.
O, co?
Koniecznie nie zlej na stół.
Nie zlej się na
stół. A, bo mamusia posprząta.
O, usiądź sobie. Idealnie. Piesek siedzi na środku
ale
stołu.
Wspaniale.
Co myślisz,
ten podcast. No wiesz co?
Tak, ten podcast. I on mówił o tatuażach i nawiązał do tego, że do tatuaży na twarzy. On nie ma, ale chodzi o to, że podobno jest, znaczy podobno, tak mówił on jako naukowiec, zasadniczo powinien wiedzieć, a zajmuje się właśnie mózgiem. Jest jakiś obszar mózgu, który konkretnie odpowiada tylko i wyłącznie za rozpoznawanie twarzy. Że jak widzimy
jak
ludzi...
iPhone.
Mo.
No trochę tak, no.
Dokładnie to samo. I on powiedział, że wydaje mu się, że jakikolwiek tatuaż na twarzy mógłby zaburzać to.
A, w ten sposób. Okej.
I relacja ludzi do kogoś, kto ma wytatuowaną twarz.
Że mocno, ale to mocno wytatuowaną,
musi mieć pewnie
tak?
mocno.
No bo to jest,
Znaczy właśnie też z drugiej strony może nie za mocno, bo jak masz całkiem na ten, to się no robi tak. znowu twarz tylko ciemna. Tak mi się wydaje, nie wiem. No nieważne. W każdym razie, że to zaburza rozpoznawanie tego jako twarz na takim bardzo prymitywnym poziomie
no
i
tak,
że
tak.
jest jakiś
no jest
inny
logiczne,
stosunek
no.
trochę. No, teoretycznie tak.
Jakoś.
No. Ale nie mogę teraz tej ośmiornicy.
Z tym dziobem, no co ci poradzę. No.
Z dziobem, dziób ośmiornicy. O, widzisz. I dlatego warto
rozmawiać.
No rozmawiajcie, tak, wszyscy tak. rozmawiajcie, nie wiadomo do czego dojdziecie.
Różnie bywa, no.
Ja się tak aż zmieszałem się, powiem ci szczerze. Bo straciłem wątek.
Przepraszam, pies zasypia na siedząco.
Pies zasypia na siedząco. O, mistrzostwo. Ale zdarzyło ci się tak, że on tak siedział
na stole?
I...
Nie. A, że tak ogólnie? Nie, no wiadomo, że to ci idzie. No to ma takie odcinki, no pewnie.
Tak, no dobrze.
Różnie bywa.
Jurek, śpi sobie spokojnie.
To jest attention whore, wiesz?
Tak? Narcyz.
Po mamusi, no.
Tak?
Nie, no narcyz to, wiesz, ja jestem świadoma. O, może tak bym to ujęła dyplomatycznie.
Zapędów narcystycznych?
Nie, świadoma siebie i swoich atutów. Nie mówię tu o fizyczności.
A co to znaczy?
Jestem w chuj mądra po prostu i zdolna.
To jest zajebiście.
No.
Tak,
W sensie jestem w stanie to też i dobrze wykorzystać, też się przyznać do tego, że czegoś nie wiem, przepraszam.
No zasypia?
Tak. Ale z drugiej strony, i teraz tak całkiem poważnie, bo to może brzydko zabrzmieć, na pewno ktoś sobie bardzo źle o mnie pomyślał, ma pomyśli, jak będzie to oglądał, ale nie mogę.
Ja mam nadzieję, że to kręcisz.
Miniu, zmęczony, narobiły, siedzisz, on cały dzień w pracy był, wiesz?
A, no, rozumiem.
Narobił się.
Chodził i był cały słodki.
Tak. Dobra.
Słuchajcie, dla tych, którzy nie widzą... O. No, po prostu, sorry, ale słuchajcie, jeżeli słuchacie tego podcastu, to musicie włączyć wideo.
Powiedział, że jestem
fuj
mądra i piękna, ale to jest bez sensu.
Jeżeli słuchacie tego, to musicie to zobaczyć, chociaż ten fragment.
Ten krótki
kiedy,
fragment,
tak,
no.
Kiedy Jerzy Szewczykowski zasypia na stole.
I ukradł wszystko, co powiedziałam.
Bez alkoholu, bez narkotyków. On po prostu zasypia
on po prostu
na stole.
Nie, on jest.
On jest. On nas obdarował swoją egzystencją.
No to chodzi, no.
Dobrze, jesteś chuj.
Tak, jestem. Nie, chodziło o to świadomości po prostu. No, że z jednej strony jasne, że mam deficyty i zdaję sobie z nich sprawę jak najbardziej, ale też nie ma co pierdolić.
A jakie masz deficyty?
Jakie ja mam deficyty?
No. No bo jak jesteś taka zajebista, to
za wtedy... dużo rzeczy bym chciała, żeby było idealnie. Za dużo mam kontroli w pewnych rzeczach. Znaczy chciałabym mieć, wiadomo, że jej często nie ma, bo to jest właśnie normalne i dobrze było to po prostu taki zaakceptować w życiu. Nie do końca, aż tak.
A, okay.
Bardziej w stosunku do siebie, o. Do otoczenia również mi się zdarza, ale to też jest przy prowadzeniu firmy i posiadaniu czegoś, co też jest twoim dzieckiem, nie tylko Jerzy, ale masz to studio, do którego trochę inaczej podchodzisz niż do żabki, którą wynajmujesz, no bo wiadomo... Tam też jest cała część mojej głowy, serca i wszystkiego, więc to trochę inaczej się na to patrzy. No to chcesz, żeby rzeczy były po prostu dobre i jakościowe. Zaczynając od... Ja wiem. Sorry, staram kurwa. Się nie patrzeć.
Ja też staram się na niego nie patrzeć. Staram się na niego nie patrzeć, ale kurwa, on cały czas co chwilę odpada lekko i prawie się przewraca, zasypiając i się kurwa nie dobo kątem oka. Kątem oka. Nasz operator Wojtek wyszedł. Po prostu tak się śmieje, że nie może tego przeżyć.
No gwiazdo moja, kurwa. No, w każdym razie, zaczynając od kawy, która się...
Jerzy się właśnie przewrócił.
Śpi, Miśku, dobrze, że to nie ma sensu.
Ale ja muszę pozować, przecież mnie kręcą.
Uwaga, przepraszam.
Przecież mnie kręcą. O, okulary. O.
Nie, to nie ma sensu, daj spokój. Zmęczysz się.
O Boże, ja też się popłakałem, tylko tak bardzo.
To jest ekstra. Płakanie ze śmiechu jest ekstra.
Jesus Christ.
Dobrze, no w takim dużym skrócie po prostu jakby jestem świadomą osobą pewnych rzeczy.
To więc jest jakby komfort.
Jakieś takie, tak, z jednej strony duży, no. Jakieś takie zbędne skromności są też bez sensu, a z drugiej strony oczywiście też zdaję sobie sprawę, że nie jestem ideałem, dzięki Bogu. Ale też z tych dobrych rzeczy dobrze jest sobie zdawać sprawę. Tak ogólnie rzecz biorąc.
Ja myślę, że w ogóle jako artysta to jest bardzo...
No jeżeli chodzi o to głowanie, to tak. To już jest ten moment, gdzie jestem zadowolona. Dopiero po 11 latach. I nie uważam, że wszystko potrafię. Absolutnie. Bo... Tylko, że te zmiany już są drobne. One są takie bardzo moje. W sensie, że ja chcę do czegoś doprowadzić i staram się to robić. Ale no, to już nie są jakieś takie przeskoki dla moich współpracowników czy klientów. To są moje takie mini rozwoje, że tak się wyrażę. Ale dopiero po 11 latach jestem w stanie powiedzieć, że się w miarę nauczyłam tatuować. No.
Oh shit.
No, tak. Właśnie o to chodzi. No. Taki sam bat na siebie i to, że się dużo wymaga, to ma swoje plusy i minusy. No. Ma bardzo dużą cenę. Jak widać, można z tego powodu też być zadowolonym z siebie, mieć super studio, super ludzi dookoła siebie i tak dalej. Wszystko fajnie. Ale płaci się też za to dużą cenę. W sensie w głowie.
A czy ty osiągnęłaś sukces?
Tak. Jeszcze przypuszczam, że dużo przede mną. Mam nadzieję, że dużo przede mną, ale na tyle, na ile mogłam, jeżeli chodzi o moją branżę. O, w sensie o tatuaż. Mam nadzieję, że osiągnę kiedyś sukces również nie tylko w tatuowaniu i nie mówię to o olimpiadzie. Chciałabym kiedyś żyć bardziej z malowania niż z tatuowania.
A malujesz dużo?
Maluję. Nie maluję dużo, bo nie pozwala mi troszkę praca też. Mhm. Więc... Może kiedyś uda mi się zmienić proporcje.
A co malujesz? Pokazujesz to gdzieś?
Mam kilka rzeczy. Na Instagramie coś tam mam jakieś zdjęcia, że tak się wyrażę. Maluję czasami na prośbę, na zamówienie, bo czasami się ludzie zgłaszają faktycznie. Ale no musiałabym ja wykonać pracę, żeby po malutku te proporcje zmieniać. Mhm. Żeby tego tatuowania nigdy nie chcę przestać, bo to nie o tym. Ale żeby te proporcje się zmieniły po prostu. Mniej troszkę spędzać czasu z maszynką, a więcej w pracowni, którą zresztą mam nad studiem, więc to jest też komfortowa sytuacja. Od niedawna, więc jeszcze nie zdążyłam jej dobrze wykorzystać, ale tak, jest to komfortowa sytuacja i pomyśleć po prostu jak zrobić, albo trzeba będzie przypuszczam wynająć kogoś, kto mi pomoże i zajmie się tym, żeby tą sztukę gdzieś, niekoniecznie w Polsce. Bo co, Polacy nie potrafią kupować sztuki jeszcze. Może za 10, 15 lat, 20. No.
Kurwa, to jest smutna prawda.
Ale i tak jest. No niestety.
Smutna prawda, bo mam wrażenie, że to, co się sprzedaje w Polsce...
Potrafią kupować, ale tylko i wyłącznie dlatego, że wiedzą, że coś jest bardzo drogie, stare, bo na tyle, na ile się znają, to tyle są w stanie powiedzieć o sztuce, która, na której temat można powiedzieć wiele więcej, ale kupują coś, co wiedzą, że jest inwestycją. Tak jakby kupili kawałek dokładnie ziemi. Okej, ja to też szanuję, w porządku. Dobrze, że to gdzieś wisi, jest bezpieczne, a nie wiadomo, co się będzie z tym potem działo. Oczywiście, że tak. Ale ludzie nie czerpią przyjemności z kupowania sztuki w Polsce, mam wrażenie.
Znaczy w ogóle jest bardzo mało czegoś takiego jak kolektorzy. Nie wiem, czy jest takie po polsku słowo, ale...
Kolekcjonerzy?
Kolekcjonerzy, kolekcjonerzy sztuki.
No tak, tak.
W Polsce.
To prawda.
A gdzie wszędzie na świecie są tacy i to często są po prostu właśnie prywatni ludzie, zamożni, którzy mają z tego fan.
I oczywiście, że oprócz tego to jest lokata, no bo jest. Jeżeli robisz to z głową, ja nie mówię o tych artystach, którzy są każdemu znani, ale jeżeli włożysz w to troszeczkę pracy i zainteresujesz się tą młodą sztuką na tyle, żeby wiedzieć pewne rzeczy, to też może być inwestycja, dlaczego nie?
Znaczy, wiesz, do tego stopnia się dochodzi, zresztą na pewno masz tego świadomość, że ci kolekcjonerzy, oni w pewnym momencie zaczynają nadawać
trendy.
To oni
napędzają, oczywiście, że tak.
Bo... oni mają jakąś kolekcję, która jest spójna przeważnie, bo to jest jakimś tam gustem ich określone, ale jednocześnie mają świadomość, jakby są bardzo świadomi ludzie.
Wystarczy, że ich bogate ziomki zaczną też kupować. No to ale to jest o tym, nie?
A to dochodzi do tego, że muzeom później oni wynajmują swoją kolekcję, żeby ją pokazać.
Tak, to prawda.
Bo to już jest spójna, to jest kuratorialna robota.
A zazwyczaj też to są wpływowi ludzie, którzy mają znajomych, którzy znają ludzi. No, no tak jest od lat. I to nie jest tak, że to jest jakieś piętno naszych czasów, tylko tak też było i 100, i 200 lat temu. Tak po prostu jest. Tak więc jest. I z tym się też trzeba pogodzić.
Wiesz, no jakby umówmy się, żeby w ogóle mieć czas na to, żeby docenić sztukę,
jasne,
to też
że
jest
tak
luksus.
Oczywiście, zgadzam się. Jak najbardziej.
Już inna sprawa w ogóle być wyposażonym emocjonalnie jakoś i umysłowo.
To też nie każdy po prostu ma, bo tego nie dasz rady sobie kupić, to jest następna rzecz, ale to po prostu też się tego nie do końca da nauczyć, mam wrażenie.
A to też kwestia właśnie mi się daje edukacji, jakiejś takiej wczesnej po prostu, czy eksponowania dzieci.
To też każda potrzeba jest dobra, bo to też, to nie jest tak, że jedna jest lepsza, druga gorsza. A propos posiadania sztuki, że potrzeba posiadania sztuki, czy jest taka, czy jest inna, to już też są jakieś takie kwestie indywidualne, mam wrażenie. Czy to jest wewnętrzna, emocjonalna potrzeba posiadania czegoś, co ktoś stworzył pod wpływem emocji i tam dalej już może też płynąć sobie rzeka. Mhm. Czy to jest po prostu kwestia tego, że przyjdzie do mnie mój drugi zamożny kolega na whisky i ja mu powiem, że to czy tamto. Też okej, no. Nie, ja mam wrażenie, że to jakieś takie ganienie też za to drugie podejście nie do końca jest okej, bo założę się, że ten pan, który ma ten obraz, wieczorami też siedzi i gapi się w niego, no. A co on sobie tam myśli, to już jego oczywiście, ale to dalej zmusza do obcowania ze sztuką, jakkolwiek. Więc też jest dobre.
Ale na przykład jakbyśmy wzięli Holandię pod akurat jako przykład, bo tam mam bardzo dobrego ziomka, który jest fotografem, ale takim artystą, fotografem bardzo mocno, gdzie on właśnie robi projekty, a w Holandii, przynajmniej w Rotterdamie, jest mnóstwo jakichś grantów na zajebiste projekty i to takie naprawdę
no tutaj tylko brakuje
sensowne listy. Pieniądze, z których on jest w stanie się utrzymać i robić jeszcze projekty, wiesz, no to jest genialne. Dodatkowo jakieś tam fuszki sobie robi i jakoś żyje, ale jest zdecydowanie artystą. Ale tam jest taka kultura też, mam wrażenie, na pewno nie w całej Holandii, nie każdy to ma, ale takiego kolekcjonowania tej sztuki, nawet jak nie jesteś zamożny właśnie, to jest fajne.
Że taka sztuka, na którą ciebie stać.
Tak.
I to jest super też.
I ja na przykład też mam, wiadomo, u siebie w domu jakieś zdjęcia, printy, jakieś plakaty i tak dalej. Rzeczy, które po prostu mi się podobają i
no to właśnie kwestia podejścia.
Nic nie jest tam drugiego z tego tak naprawdę.
No to znaczenie
to mi się podoba i chce się otaczać czymś ładnym, jakby wiesz. A zastanawiam się jeszcze, jak całkiem zmieniając troszeczkę teraz temat, jak ty stałaś się popularna, bo jesteś popularna.
Bardzo ciężką pracą.
Co to znaczy?
I wytrwałością w pewnych założeniach swoich. I w tym, że jestem nadprofesjonalna. I odkąd zaczęłam tatuować, to było też jakiś czas temu, ja wiedziałam, co ja bym chciała robić. Ja wiedziałam, że gdzie ja chcę być 10 lat temu. Jak prowadzę seminaria, bo też to robię od czasu do czasu i pytam się tych zazwyczaj młodych ludzi, to jest w sumie takie standardowe pytanie. Jest to dla mnie też bardzo ciekawe, jakby pod kątem obserwacji po prostu człowieka i też w branży, bo to o tym rozmawiamy. Co chcesz robić i gdzie będziesz za 5 lat? Wiadomo, że różnie bywa w życiu, ale co byś chciał, czy co byś chciała, albo jaki masz plan na następne 5 lat? Panika. Oni nie wiedzą, co będą robili jutro. No to jest pierwsza rzecz, którą ja potem niestety muszę im powiedzieć, że póki nie będziesz wiedział, to no będziesz tatuował, będziesz sobie robił, czy będziesz sobie robiła te tatuaże, ale to zależy, czego od siebie byś chciała i czego od siebie wymagasz. Jako tatuażystka. Albo gdzie siebie widzisz w branży. Czy nieważne, czy za 5 lat, czy za ile to będzie, tylko po prostu, jaki jest twój cel, po co to robisz? Czy to jest tak po prostu wybrany zawód, czekaj, Biedronka, Żabka, a nie... Będę robiła tatuaże, czy będę robił tatuaże. No bo ale teraz tak jest. To nie, właśnie to jest chyba...
Naprawdę?
Tak.
Ale to ta kultura czasami ignorantów tak. To zrobiła, czy co? Bo jakby...
Nawet nie chodzi o tatuaż, chodzi o podejście młodego człowieka do całego świata i życia. Niestety tak jest.
Tak jest?
No.
A to nie jest takie dziadowanie?
Nie. To nie jest kwestia uogólnienia, ja nie mówię o każdym, ale po prostu jest tego na tyle dużo dookoła i na tyle dużo rozmów się prowadzi i obserwacji się można poprowadzić sobie samemu, że tak niestety jest.
No. Rozmawiałem dzisiaj też w odcinku podcastu z młodym człowiekiem, bo ma 25 lat, więc młodszym zdecydowanie od nas. I on to widział inaczej.
Serduszko zabolało. Teraz.
Że młodszy dużo?
No, przepraszam, no.
No przepraszam, przepraszam. Ale jakby jesteśmy w tej samej łódce, więc nie. Generalnie nie czuję się z tym specjalnie źle.
No nie, to są moje najlepsze lata życia, także po 30.
No to pięknie. Rozmawialiśmy o tym właśnie, że ja mówiłem, że mam takie wrażenie, że młodzież dzisiaj jest bardzo niecierpliwa, że niby chcieli już.
Ja też jestem bardzo niecierpliwa.
Tak, ale... Ja mam czasami wrażenie tak, że to jest... No przecież zrobiłem. Przecież zrobiłem to zdjęcie, jest zajebiste.
Ja nie wiem, czy to jest cierpliwość, może brak wytrwałości.
Znaczy to się
To się wiąże, oczywiście. To,
i teraz
to, się
to jest właśnie fajna rzecz, którą powiedział Igor, że jeżeli ktoś robi to jeszcze raz i znowu mówi, kurwa, co jest? Znowu nie ma nic, co jest? I robi jeszcze raz, że to jest super właśnie, bo wtedy znaczy, że ma naprawdę mega zajawkę, no bo kontynuuje to. Tylko też mam wrażenie, że takich ludzi jest bardzo mało.
Jest. To jest tak samo, dlaczego ja tutaj siedzę. Tatuażystek jest bardzo dużo, tak ogólnie w Polsce. Nie? Jednak z jakiegoś powodu ja i pewnie też inne osoby, które zajmują się tatuażem, tutaj siedziały, ale no to jest o tym. Bo zapytałeś się mnie dlaczego, no to są właśnie bardzo proste odpowiedzi. No tylko, że to trzeba wiedzieć, co się chce.
Jest Kasiuc.
A, mówiłam coś o konwentach. Tak, czyli wszyscy pili wódkę, no to ja pracowałam.
Okej. Okay.
Dużo ludzi też pracowało, żeby nie było, bo mnie zeżrą zaraz, bo to nie o to chodzi. Tylko no ja w niedzielę na przykład już nie miałam kaca. Tylko siedziałam od 8 rano i już robiłam tatuaż na konkurs, który potem czasami, nie zawsze, ale czasami się wygrywało. No.
A to ma znaczenie, to wygrywanie tych konkursów?
Do pewnego momentu tak. To jest też kwestia, wiesz, poszanowanie w branży to jest jedno, to nie jest jakiś pewnik sukcesu, to poszanowanie w branży, ale jest ważne. To jest jakby też sama dla siebie, jakby ten... No i dla klienta też jednak, wiesz, jak wchodzisz do studia albo jesteś w stanie już teraz na mediach społecznościowych się pochwalić czymś, to jest kwestia tego, że ten klient jest jeszcze bardziej z tobą emocjonalnie związany. Mam takie wrażenie, nawet nie wrażenie, wiem, że tak jest, bo to jest ona mi robiła tatuaż, a ona wygrała. To jest ekstra. Plus nie mówiąc już o modelu, tak? O modelu, czyli o osobie, której na przykład robiłeś tatuaż
który
i potem
wygrał.
Wychodzimy na scenę. No tak, no to są takie rzeczy. W momencie, kiedy też mamy taką już od dawna konkurencję, jaką mamy. Konkurencję. Chodzi bardziej o
ilość ludzi, którzy
tatuują, albo w ogóle ilość studiów tatuażu, bo nie każdy klient musi być świadomym klientem. Też nie mogę tego wymagać od ludzi, żeby się znali na tym i wiedzieli, co to jakieś kryteria obierają. Więc oczywiście nie tylko te nagrody są ważne, bo jest ważne, tak naprawdę to, jak ja wyglądam, jest ważne, bo nie oszukujmy się, ale tak jest. Jak się ubieram, jak wyglądam, czym jeżdżę, jakiego mam psa, to jest strasznie głupie, ale tak jest. Przechodząc przez studio, jak wygląda, znaczy to głupie, brzmi, ale... może też źle określiłam, ale jest to przerażające. O, może tak? przechodząc przez to, jak wygląda studio, czy kawa jest dobrze zaparzona i przechodząc gdzieś tam dalej do tatuażu, bo klienci są różni.
Każde doświadczenie tak wygląda.
No nie do końca. Chodzi o to, znaczy inaczej. Chodzi o porównanie, co było kiedyś. Kiedyś były dwa studia tatuażu, idziesz tu, albo spierdalaj.
No tak, i w ogóle to nie musiał być miły, tylko
po prostu... No, a teraz ludzie mają takie spektrum i tak dużo wyboru, co jest z jednej strony dobre, a z drugiej strony bardzo złe, bo jakby to też niszczy nasz świat. Jakby to, że mamy za dużo opcji do wyboru jest tak. Rakiem tych czasów. Totalnie. Też jednym z wielu oczywiście, ale między innymi to jest to. Więc wszystko jest bardzo ważne. Między innymi też te nagrody, które się wygrywało czasami tak, czasami nie, ale trochę też już na koncie jest. Więc po prostu sukcesywnie dużo rzeczy od samego początku było dla mnie ważnych i one były ważne przez całą moją drogę do tego momentu, który jest jakby teraz, gdzie ludzie się... Tylko, że niestety mało kto z branży mnie lubi, ale mam to, co chciałam.
Mało kto cię lubi z branży?
Tak, bo się nie piło wódki na tych konwentach, się nie śmiało, tylko się pracowało. No.
Okay.
Albo jak robię tatuaż, to robię tatuaż. Ja nie gadam z kolegami, z koleżankami. Jakby teraz już nie mogę, bo muszę być dostępna dla moich pracowników, żeby pomóc, żeby coś, jak coś się stało. No, nie mogę sobie nałożyć słuchawek i się odciąć totalnie, ale szczerze powiem, że dla mnie to jest idealna sytuacja do pracy. Bez tych wszystkich śmieszków. Ja nie rozmawiam z klientami na przykład. Oni są uprzedzani o tym. Grzecznie, oczywiście, ale są uprzedzani, że my nie pogadamy na sesji. Bo albo ja mam ci zrobić tatuaż, albo możemy potem pójść na kawę, na którą i tak byśmy nigdy nie poszli, bo nie chcę mieć kontaktu z klientami żadnych. Ale no, ale to tak wygląda. Że jednak to jest moja praca. I też coś, w co wkładam emocje. I czasami dużo. Nie zawsze, bo wiadomo, różne tatuaże się robi. One zawsze są dobre. Staram się, żeby były dobre. Ale co jeżeli chodzi o niektóre, no to wkładasz też w to troszeczkę więcej, no. Więc no może dlatego, że zawsze ja byłam to, do której się przychodziło, na przykład zanim posiadałam swoje, do juniora. Na przykład pracowałam tam prawie 5 lat, zresztą bardzo dobrze to wspominam.
Gdzie?
W junioringu u Sebastiana.
O, no nie wiem.
Nie znasz?
Nie znam.
No to jest tak bardzo ważna postać w naszej branży i też od wielu...
W Warszawie? Czy...
Mm-hmm. Tak. Wielu lat tatuuje, od wielu lat ma studio. Pierwsze było na Ursynowy, Dereniowa. Może też nie kojarzysz?
Nie kojarzę.
No proszę. No bo to jest taka legenda w sumie.
Ja że nie jestem
tatuażu
taki...
w Polsce. No, no tak czy siak tam pracowało 8 chłopa i ja jedna.
Nieźle, no.
Ale klienci, jestem najmłodsza, byłam tam najmłodsza na tamtą chwilę. No ale klienci przychodzili tylko do mnie, to pytali się, czy jest pani Julia. Z jakiegoś powodu. No, więc to ani dobrze, ani źle, ale to jest kwestia podejścia do swojej pracy i za tym po prostu stoi jeszcze dużo, dużo innych rzeczy. Tam się muszą wszystkie kropki się musiały sklejać. No. Po prostu ja sobie powiedziałam na samym początku, że albo będę tu, gdzie jestem, albo mi się nie chce tego robić. Więc
okay. Nie
było innego wyjścia po prostu.
Ale to jest bardzo... Kurczę, ciekawe,
bo to było poświęcenie życia jakby w całości.
Skąd to się bierze, wiesz, jakby zastanawiam się, jakby taka w ogóle dedykacja.
Wiesz co, to też jest kwestia tego, jaką kto jest osobą, no. Tak mi się wydaje. Tak mi się wydaje. Plus wiadomo, nie wiem, mam je po złości, będę lepsza. Wiesz. Może tak być, no.
Może tak być.
Może nie musi.
A jesteś lepsza od mamy?
Nie mogę odpowiedzieć na to pytanie.
No dobrze.
Ale ona wie, że...
Ja powinien zaprosić twoją mamę po prostu.
Że po prostu wychowała dobrze, dobrą tatuażystkę, no.
Artystkę
tatuażu. A teraz odpowiadając oczywiście też dyplomatycznie, ale jest to zgodne absolutnie z prawdą, my jesteśmy zupełnie innymi artystkami. Kiedyś się inaczej tatuowało i taka jest prawda. I tak jak moja mama ma mnóstwo klientów na to dawne tatuowanie, że tak powiem, do tej pory. Mhm. No wiesz, jeszcze do niedawna były, znaczy nie, do niedawna, ale no ja pamiętam katalogi ze wzorami, tak? I to było normalne. To nie jest tak, że to jest to w każdym studiu tatuażu, te, nie wiem, z 15 czy 20 lat temu to po prostu istniało.
No chłopaków w XY właśnie tam tak. Normalnie niektórzy mają katalogi.
No, tylko że chodzi o takie katalogi, wiesz, skanowane z gazet ze Stanów.
Aha, okej.
Okay. To takie katalogi.
Wiem o co chodzi.
No. I to było normalne, to nie jest nic tam, że... No. I tak troszeczkę do tej pory... do tej... Przepraszam.
Nie patrz na mnie.
Skichał się na stół. Czekaj, muszę go zabrać, bo się naprawdę tu sika zaraz i co wtedy. Więc jesteśmy po prostu innymi artystkami, no. Tak dosłownie. Tatuażu.
Okej.
No.
Nie, super, to jest jakby fajna jest ta świadomość, fajna jest ta dedykacja, bo ja na przykład słyszałem też, kojarzysz taką influencerkę Jessica Mercedes?
No kojarzę, co do mnie mówisz, tak, gdzieś tam się obijało no, na pewno uszy, tak, tak.
Ja nie mam pojęcia tak naprawdę, co ona do końca robi, ale znam,
też właśnie.
Mam kolegę, znaczy ona z modą, no,
właśnie. Okay. No bo słyszę się faktycznie, ale tak dokładnie, jakbym miała tak odpowiedzieć na takie pytanie, to nie mam pojęcia.
No to właśnie mam kolegę, który jest fotografem i wiem, że na początku, zanim ona jeszcze była znana, on tam jakoś ją znał czy coś, jeździli razem, nie wiem czy razem, ale byli, widywali się na tam właśnie jakichś fashion weekach i tak dalej, i gdzie chłopaki robili sobie foty i później szli na imprezę z modelkami, czy jakkolwiek to tam wyglądało. To Jessica podobno, wiesz, wracała sobie do hotelu i pisała artykuł od razu i cisnęła, robiła
super,
mnóstwo...
szanuję to.
Jakby robiła... To są takie rzeczy, których nie widać.
No to ja też byłam tym lamusem, no. Który nie chodził na imprezy, a wysypiał się, bo jutro jest konkurs do opierdolenia, nie?
Czy taki kujon tatuażu? Nie kują, bo kują to jest
właśnie
ten, który
bym to
nie
jeszcze,
kuma,
to dla mnie też nie jest ujma, taki, absolutnie, ale to jest jeszcze
taki,
co...
Taki, jak się nazywa? Nie geek, tylko...
Też nie geek, bo to nawet to jest po prostu, jakby ja szłam po swoje, tylko że ja wiedziałam dokładnie, że to wymaga po prostu tych wszystkich duporoboczo godzin i tak dalej. Więc no to jest...
No ale to też dlatego, że się wychowałaś wokół tego.
Znaczy tak, no przede wszystkim nie wiem, co by było, gdyby moja mama nie tatuowała. Czy ja bym się tym po prostu zajmowała. No.
Czy w ogóle by się zainteresowała?
Czy bym się zainteresowała, tak. No bo gdzieś tam rysowanie, malowanie, no to odkąd potrafiłam utrzymać coś w ręku, zawsze było. Mhm. Więc to nie jest tak, że to nagle się wzięło. No, samo tatuowanie oczywiście, no dopiero po czasie. Ale to nie jest tak, że sobie stwierdziłam po prostu, że będę tatuować i nauczyłam się rysować. To zawsze było i w dużych ilościach. Od dziecka, no więc...
No ale to przypuszczam, że to też było kultywowane jakby przez twoją
mamę. No tak,
mamę
tak,
też,
tak, no ja się naoglądałam wielu rzeczy to...
i widziałaś, jak mama
tu miałam
pewnie,
łatwiej, no bo to, że matka mnie uczyła, to nie jest łatwiej, no tak. Ale miałam łatwiej, że start był taki, że po prostu nie musiałam chodzić i szukać, czy ktoś mnie przyjmie na praktyki, no, że tak się wyrażę. Bo to też wszystko naraz było. Jeszcze jestem po studiach, jestem socjologiem, bo ja nie jestem po artystycznej uczelni. Jeszcze normalna praca, bo mieszkałam już nie z rodzicami, więc tak, no wszystko, dużo bardzo rzeczy. Więc
i to nie ciągnęło cię do tego, żeby...
Żeby być socjologiem? Nie. Nie wiem nawet, co miałabym robić tak naprawdę. W sumie nie, znaczy ja pracowałam jako normalny pracownik gdzieś, no sprzedawałam buty przez 4 lata, żeby to wszystko zrobić. Skończyć studia, nauczyć się tatuować, żyć jakoś, mieć co, za co jeść, no. Więc byłam najstarszym sprzedawcą.
To jest ten grind, nie? To po prostu trzeba kurwa
no tak,
zrobić.
Ja robiłam wszystko po prostu naraz, no. Ja miałam jedną wolną niedzielę przez 3 lata w miesiącu.
I to jest i z fotografią, ze wszystkim tak jest, no. Że to i może z tego wynika też u
dzieciaków. A to jest szacunek potem, wiesz, do zawodu, którego te w cudzysłów dzieciaki, które nie są dzieciakami,
no właśnie.
Nie mają.
Tylko, że to właśnie wynika troszeczkę z tego, że dzisiaj widzimy tylko ten sukces.
No tak.
Wiesz, przez czy Instagram, czy w ogóle jakieś ogólnie media, YouTube, nie wiadomo co. Widzisz już tego zajebistego typa, który
nagrywa.
Znaczy
też produkt, nie? No bo to trochę tak jest.
A to jest mnóstwo pracy wcześniej.
O, no. I poświęcania, tak, życia takiego też prywatnego, wyrzeczeń, wkurwiania się, płakania, wszystkiego, no. No tak. To tak to wygląda.
A, też ciekawe masz podejście do tego, że z klientem nie pogadasz i zasadniczo to w sumie nawet nie interesuje cię, żeby z nim specjalnie jakoś tam nawiązywać kontakt, ale jednocześnie powiedzieliśmy, znaczy zgodziłaś się z tym, co powiedziałem, że to jest taka dosyć intymna sytuacja jednak.
Sytuacja, ale nie
relacja. Okej.
Okay. Znaczy zależy, bo są tatuażyści, którzy... Nie mam przestrzeni na to emocjonalnej przede wszystkim, żeby być ziomkiem każdego. Nie mam
no to
tyle.
Się nie każdego, to się,
no ziomkiem. Ale w cudzysłów każdego. W sensie zabawianie ludzi. Jestem tam po to, żeby zrobić tatuaż. I to jak najlepszy dzisiaj mogę zrobić, bo zdechniesz z tym, no. Więc to jest jakby te całe socjalne rzeczy dookoła, no to jest tak bardzo mało ważne przy tym przecież. No bo taka prawda. Może być, że nigdy w życiu tego kogoś nie zobaczę. Jestem bardzo profesjonalna, jestem miła, a kawa, a herbata, wszystko wytłumaczę na spokojnie, nie każdy musi wiedzieć, co trzeba zrobić, gdzie usiąść i to są normalne rzeczy, stresujesz się, coś, okej. Okay. Ale tak docelowo ja nie jestem po to, żeby cię zabawiać, tylko żeby zrobić ci tatuaż, no. Po prostu. I ja muszę mieć dobre warunki do tego, żeby to zrobić, a nie ta osoba. No bo taka jest prawda. Trochę, nie? To jest tak samo, jak przychodzisz do lekarza i każe ci się nie ruszać, to się nie ruszasz.
To jest umiejętność stawiania granic.
Oczywiście, no tylko, że trzeba to przekazać w odpowiedni sposób, żeby nikogo nie urazić, nie to mam na myśli przecież tym wszystkim, żeby kogoś urazić. No. Chyba, że zasługuje, to wtedy można urażać, w tym też jestem dobra.
Tak?
Pewnie. Bez tego też się nie da odnieść sukcesu, niestety.
A kiedy to jest potrzebne?
Kiedy to jest potrzebne? Urażanie kogoś. Oczywiście to jest takie trochę, zaśmiałam się, ale to, co powiedziałeś wcześniej, czyli to stawianie granic i to, żeby po prostu gdzieś nie wchodzić w żadne relacje, no to się przydaje. Wtedy, kiedy ktoś na przykład, fajnie by było, żeby miał do ciebie czas szacunek. No niestety mamy do tej pory takie czasy, że z kobietami jest tak, że trzeba trochę powalczyć. Znaczy kiedyś tak było, może nie już teraz, ale teraz ja już mam pozycję, ale jakieś takie lat temu, no. To jak pracujesz na przykład właśnie z 8 typami, to tak na co dzień trzeba mieć twardą dupę, nie?
Szczególnie w takim mocno
hermetycznym środowisku. Po prostu, no. Trzeba nie dać sobie wejść na łeb. O, może bardziej tak, bo to nie chodzi o jakieś walki. No ja z nikim nie walczyłam o to, że mogę tatuować, bo to też, żeby tak to nie zabrzmiało. Ale trzeba mieć twardy tyłek czasami, to na pewno.
Trzeba zapierdalać.
Ale tak naprawdę, chcesz coś mieć, to trzeba zapierdalać, bo mamusia tak mówi, tatuś tak mówi, ale taka jest prawda, no. Niestety, to się samo nic nie zrobi. No kto co lubi, w takim dużym skrócie, mnie to po prostu rozprasza. Ja nie jestem w stanie pracować, a większość dni wygląda tak, że te tatuaże są wyższe niż życie, bo powinny takie być, bo ktoś przychodzi i ci ufa, no. Płaci ci pieniądze i potem kładzie się z tym do piachu. Więc to nie jest dzień po to, żeby sobie, chyba że się, nie wiem, umawiasz z kolegą, z koleżanką, no i robisz mu czy jej tatuaż. Nie ma kłopotu, no to można sobie tam wiesz i obiadek zjeść i się pośmiać i coś tam, no spoko.
A nie zdarzyło ci się tak, że miałaś właśnie kogoś, kto...
Mam może ze 2 czy 3 klientki, ale to nie są moje koleżanki. Ale to są osoby, które są troszkę bliżej niż ci wszyscy klienci przez 10 lat, których tatuowałam.
Okej. Okay. To ciekawe, bo ja się właśnie bardzo zaprzyjaźniłem z ziomkiem.
Oczywiście można spotkać ciekawe osoby jakby w pracy, jak najbardziej. Ale no, może dlatego też nie mam znajomych z pracy, w sensie, że klienci do mnie przychodzą i przeradzają się w znajomego, bo jestem bardzo skupiona na pracy.
A, to dobrze. To
kolegów, koleżanek przecież mam tyle, ile potrzebuję, więc jakby nie jest ich dużo z wyboru, bo tak jak mówię, może to też jest kwestia jakichś takich emocjonalności, że ja nie jestem w stanie po prostu z siebie oddawać tyle naraz chyba. I skupiać się na tatuażu i w to wkładać siebie i jeszcze obdzielać kogoś emocjami jakimikolwiek.
Artystycznie kosztuje cię to mocno
tatuowanie?
Emocjonalnie, w sensie z takiego artystycznego punktu widzenia, czyli no bo umówmy się, samo wykonanie to jest bardzo mocno taki craft, nie?
Rzemiosło. To zależy. Tak? To zależy, co robisz, bo jeżeli przenosisz coś z kalki na zasadzie czy jakiegoś symbolu, czy czegoś, co się powiela, nie mówię, że kopiujesz od kogoś, tylko że coś, co powielasz, bo i tak nie da się nic z tym więcej zrobić, bo to jest gotowy wzór. Ale jeżeli pracujesz między innymi w taki sposób, jak ja to robię, to tworzysz dopiero na skórze. No ja te moje odbitki to mam takie 3x3, 3 kreski na krzyż tak naprawdę często, a resztę to sobie tak podczas...
Ale co, jedziesz na żywca?
No nie, to
bez,
nie
bez
dokładnie, tem, że na żywca, ale
rysujesz sobie na skórze.
Rysuję sobie większość rzeczy flamastrem na skórze, ale też jest taki zarys. A podczas tatuowania, to dopiero wtedy jest z tego fan,
Okay.
Jak coś można pozmieniać, albo nie daj Boże powinieć się noga i musisz to ratować, to jest dopiero fan.
Zdarzyło ci się tak dużo razy?
No pewnie. Tylko o tym nie musi wiedzieć,
To też jest skill, co? Zachować zimną krew.
Tak. No wiadomo, że to przychodzi po czasie. No, moje pierwsze tatuaże to ja byłam posrana samym siadaniem i jakby tym, że muszę cokolwiek zrobić, cokolwiek. A z biegiem czasu było coraz łatwiej, coraz lepiej opanować emocje w różnych sytuacjach. Pozbycie się też tego poczucia, że kogoś boli, bo to jest straszny problem na początku. Bo to trzeba w ogóle odrzucić, bo inaczej nie da się pracować przecież. No, a teraz, teraz jest dużo, dużo łatwiej z wieloma rzeczami. Więc z takimi awariami też bez problemu można sobie już poradzić. A czasami nawet to jest po prostu fajne, bo trzeba sobie, coś ogarnąć, żeby jeszcze nikt nie wiedział po swojemu, Jeszcze potem wytłumaczyć to tak, że to jest lepiej. No i faktycznie zazwyczaj jest zabawne. No. Samo z malowaniem.
Jakbyś miała dać komuś... Mam mnóstwo, że mi się narodziło teraz rzeczy, które chciałbym się dowiedzieć, ale Jakbyś miała doradzić komuś, kto zaczyna, bo chciałby tatuować właśnie, to myślę, że wiem, jaka jest odpowiedź, ale...
Przestań jęczeć i zacznij zapierdalać.
No. Po prostu, no. A to, że to jest uniwersalne.
Zawsze właśnie, się sprawdza. Tak, od tylu lat.
Paolo Coelho.
No, tak jest. W każdej branży chyba. No, po prostu zawsze. No to tak. Jest jakby tak uniwersalne, że...
No tak, tak. A...
No ale to inaczej, to oprócz tego oczywiście o zapierdalaniu, to jest pierwsza rzecz, którą bym powiedziała, to właśnie dowiedz się sam od siebie, co chcesz robić za 5 lat i to zrób, bo bez tego się nie da. No chyba, żeby chcesz po prostu sobie tam raz na jakiś czas trzaskać tatuażyki i sobie pójść na browara i zjeść pizzę, no za to. To spoko, jeżeli ktoś ma takie potrzeby, ja też to szanuję, tylko jeżeli one faktycznie takie są, a nie tylko są takie, bo tylko na tyle cię stać. Już nie mówię tu o pieniążkach, że stać.
Tylko, ja rozumiem, tylko zaangażowaniem, tak. Czasem, no. Umiejętnościami.
Bo to jak sobie odpowiesz na to pytanie, to 5 lat jest takie przysłowiowe oczywiście, no, ale jak sobie odpowiesz na to pytanie, to jest moja dobra rada. Ty po prostu zacznij to robić. Tylko, że musisz wiedzieć co. Co byś chciał, czy co byś chciała robić. No. W tej branży w sensie. I co chcesz osiągnąć w tej branży. W tym tatuowaniu. Jakie tatuaże chcesz robić? Na razie możesz po prostu nie móc tego robić, bo ci nie starcza techniki, nie starcza ci wiedzy i tak dalej, w porządku, ale co byś chciał? To jest bardzo proste pytanie i bardzo trudne pytanie jakby jednocześnie. No.
Jakie dźwięki wydaje?
Bąbelki z nosza. No. Więc to jest pytanie i rada naraz. Po prostu.
Ja myślę, że to jest świetny sposób, żeby podsumować tą rozmowę.
Tak, bo to się może tyczyć bardzo wielu rzeczy. No? To prawda.
Julia Szewczykowska, moi drodzy, oraz Jerzy.
I Jerzy, który chce skakać ze stołu.
Tak. Dziękuję wam bardzo.
My również. Było śmiesznie.
Było śmiesznie. Była ośmiornica, był Jerzy zasypiający.
Dzioby, no.
Dzioba. Tak. Jeszcze raz dziękuję ci.
Dziękuję. Not in the best cashews.